Rozdział pierwszy. Po wrześniowej klęsce. Lotnictwo polskie z chwilą wybuchu wojny składało się z 12 dywizjonów współpracy z armią naziemną na samolotach Lublin R-13 oraz Czapla, z 7 dywizjonów rozpoznawczych na samolotach PZL Karaś, z 15 dywizjonów myśliwskich na samolotach PZL P-7 oraz PZL P-11C, oraz z 9 dywizjonów bombowych na samolotach PZL Karaś i PZL Łoś. Wszystkie te samoloty, z wyjątkiem Łosiów, których posiadaliśmy znikome ilości, były przestarzałe i nie wytrzymywały porównania z nowoczesnym sprzętem niemieckim. Przewaga nieprzyjaciela wyrażała się ilościowo jak 4:1, w odniesieniu zaś do samolotów myśliwskich 9:1. Przewaga jakościowa sprzętu była jeszcze bardziej rażąca. Personel lotniczy natomiast, zarówno latający, jak techniczny, mieliśmy doskonały, co potwierdzają w całej pełni wyniki uzyskane w czasie kampanii wrześniowej. W okresie od 1 do 17 września nasze lotnictwo myśliwskie zestrzeliło 126 samolotów nieprzyjaciela na pewno, 10 prawdopodobnie, i uszkodziło 14. Straty własne naszych myśliwców wyniosły 50 pilotów i 14 samolotów. Dane cyfrowe zaczerpnięte z książki J. Bajkowskiego Polskie Siły Powietrzne oraz z pracy Destiny Can Wait. Lotnictwo bombowe wykonywało swe zadania z ogromnym poświęceniem. Koncentrowało się ono specjalnie na bombardowaniu nieprzyjacielskich kolumn pancernych. Do 14 września lotnictwo bombowe straciło 90% swych załóg i samolotów. Inne jednostki bojowe i niebojowe straciły niemal całkowicie swój sprzęt. Znaczna część ich samolotów została zestrzelona przez lotnictwo nieprzyjacielskie. W wielu wypadkach zniszczyła je własna obrona przeciwlotnicza, nie znająca sylwetek. Wiele samolotów zostało zniszczonych na rozkaz własnego dowództwa, gdyż brakło dla nich paliwa i mogły wpaść w ręce nieprzyjaciela. Gdy wreszcie pod koniec września zamilkły silniki polskich samolotów, gdy zakończyła się smutna i krwawa kampania, ogromną większość pozostałego przy życiu personelu latającego i prawie cały personel techniczny zostały ewakuowane do Rumunii i na Węgry. Było to możliwe dlatego, że w połowie września większość naszych jednostek lotniczych skoncentrowała się nad granicą tych krajów w rejonie Śniatynia i Zaleszczyk. Niewielka część lotników przedostała się na Litwę, Łotwę i do Związku Radzieckiego. By wydostać się z węgierskich i rumuńskich obozów dla internowanych, stosowano różne środki i wybiegi. Celem naszych dążeń była Francja. Zmierzaliśmy do niej przez Jugosławię i Włochy, przez Grecję i przez daleką Syrię, morzem, lądem i powietrzem, z oficjalnymi paszportami i wizami lub z nieudolnie sfałszowanymi dowodami osobistymi, fabrykowanymi ukradkiem i w pośpiechu. Były to brawurowe eskapady i fantastyczne ucieczki, pełne sprytnych wybiegów i genialnych pomysłów. Pamiętam jak dziś maleńkie rumuńskie miasteczko Babada, wyboiste i błotniste uliczki, smrodliwe rynsztoki oraz zadymione wnętrze miejscowej gospody, gdzie piliśmy samogon cujkę, by uchronić się przed malarią pustoszącą okolice. W tej właśnie miejscowości położonej w delcie Dunaju ulokowano jeden z licznych obozów dla internowanych lotników polskich, którym zapowiedziano, że winni teraz spokojnie doczekać się końca wojny. Z tego miasteczka Babada wraz z kolegą porucznikiem Komołaczem uciekliśmy do Bukaresztu, gdzie spodziewaliśmy się uzyskać w naszej ambasadzie pomoc i środki na dalszą drogę do Francji. Do Bukaresztu dostaliśmy się w przebraniu, zmyliwszy żandarmerię rumuńską. W dalszej wyprawie do Francji pomogła nam, jak wielu innym, ambasada polska w Bukareszcie. Oto fragmenty mego pamiętnika z tego okresu. 10 października 1939. Rano odbieramy w ambasadzie gotowe paszporty. Wieczorem meldujemy się ponownie. Dostajemy instrukcję wyjazdu do miasteczka Bazargik i pieniądze na bilet kolejowy. Odjazd jutro o godzinie 7 rano. Należy się pilnować, bo agenci gestapo bardzo są czynni, a zdradzenie się przez któregoś z nas swym pochodzeniem wojskowym może grozić więzieniem, a w